Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana doktora Mariana Szołuchę, ekonomistę. Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze. Witam słuchaczy.
25 lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku dokonywaliśmy takiej bardzo powierzchownej analizy tego, co wydarzyło się na tej płaszczyźnie bezpośrednio politycznej, społecznej, także na płaszczyźnie medialnej. Poprosilibyśmy także o komentarz dotyczący tego wymiaru ekonomicznego i gospodarczego. Przecież to 25 lat, bardzo konkretnych lat historii polskiej gospodarki, polskiej ekonomii. Co w tym czasie, panie doktorze, wydarzyło się?
No cóż, to jak zmieniła się polska rzeczywistość, każdy z nas ma okazję codziennie obserwować. Wystarczy wyjrzeć za okno, wyjść z domu, rozejrzeć się wokół siebie. Na pewno jest to zupełnie inna Polska i też zupełnie inna gospodarka niż w roku 89. Minęło w końcu ćwierć wieku. Natomiast powinniśmy sobie zadać też pytanie o cenę tych zmian, bo ona jest nieco trudniej dostrzegalna od tej powierzchownej sfery naszej rzeczywistości, przestrzeni publicznej, dajmy na to. Elementy dwa tej ceny ja wskazałbym jako najistotniejsze i też najgroźniejsze w dłuższej perspektywie dla Polski, dla naszego narodu. Pierwszy z tych elementów to wyprzedaż majątku narodowego, która się dokonała. W niektórych dziedzinach około 80, nawet ponad 80%, choćby w bankowości. W polskich rękach jest coraz mniej nieruchomości. W Warszawie na przykład prawie 100% nieruchomości komercyjnych jest dzisiaj własnością kapitału obcego. Warto sobie zdać sprawę, że jeśli przejeżdżamy przez centrum naszej stolicy i patrzymy na budujące się jeden po drugim piękne szklane domy, naprawdę imponujące, to one niemal wszystkie są w rękach zagranicznego kapitału, pochodzącego zresztą z różnych stron świata. Przypomnę, że niedługo, bo za 2 lata zaledwie skończy się 12-letni wynegocjowany przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej okres przejściowy, w którym obywatele innych krajów Unii Europejskiej nie mogli bezpośrednio nabywać polskiej ziemi. Niedługo będą już mieli takie prawo, a więc to będzie kolejne istotne zagrożenie, na które nie wiem, to jest pytanie do rządu, czy aby na pewno jesteśmy przygotowani. Obawiam się, że nie. Drugim elementem tej ceny, o którym chciałem wspomnieć, to gigantyczne zadłużenie, w jakie Polska popadła w okresie tego ćwierćwiecza. I tu ważna jest nie tylko sama jego skala, ale też struktura. Otóż proszę sobie wyobrazić, że odsetek naszego długu wobec tak zwanych nierezydentów, mówiąc językiem ekonomicznym, czyli podmiotów i obywateli państw zagranicznych, obcych, to przekroczył już, nasz dług wobec tych podmiotów i obywateli przekroczył już 50%. Natomiast zadłużenie publiczne denominowane w obcych walutach przekroczyło 1/3, przekroczyło 35%. Koszty obsługi naszego zadłużenia to dzisiaj około 40 miliardów złotych, czyli tyle, ile wynosi deficyt budżetowy średnio co roku. To są bardzo niepokojące na przyszłość wskaźniki. Cieszymy się na przykład, że Polska stała się krajem otwartym, także gospodarczo, że możemy wyjeżdżać za granicę, że po wejściu do Unii Europejskiej ponad 2 miliony Polaków znalazło perspektywę nieco lepszego niż w kraju życia na Zachodzie, z reguły w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Ale to jest też istotna cena w dłuższej perspektywie. To też jest koszt, jaki my wszyscy ponosimy. Załamuje się między innymi z tego tytułu dzisiaj Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli nasz filar naszego systemu emerytalnego. Cele, jakie postawiono na początku lat 90., też nie wszystkie zostały zrealizowane. Ja mówię o minusach teraz, bo my dzisiaj na temat korzyści tego ćwierćwiecza mamy okazję słuchać, oglądać, czytać we wszystkich praktycznie mediach, więc skupmy się też na tym, co można jeszcze poprawić albo z czego nie udało się osiągnąć. I tak kontynuując ten wątek, czy udało się na przykład uwolnić polską gospodarkę, zderegulować ją, urynkowić? Otóż chyba nie, skoro przedsiębiorcy, z którymi ja i nie tylko ja rozmawiam, jak jeden mąż tęsknią za ustawą Wilczka, która została wprowadzona jeszcze przed obradami Okrągłego Stołu, bo w styczniu roku 89. Czy udało się polską rzeczywistość odbiurokratyzować? Tu odpowiedź będzie podobna, bo w 1989 roku mieliśmy 150 tysięcy urzędników w warunkach, przypomnę, ręcznie sterowanej, centralnie planowanej gospodarki, mniej efektywnej oczywiście też całej machiny państwowej, a dzisiaj mamy tych urzędników ponad 500 000. Nie zostały zlikwidowane do dzisiaj przywileje emerytalne, jakimi cieszyły się w PRL-u struktury siłowe, które władza zawsze chciała mieć po swojej stronie. W ogóle ten okres 25-lecia należałoby podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to jest niewątpliwa rewolucja w gospodarce. Rewolucja dokonywana w myśl trzech dokumentów, zgodnie z zapisami trzech dokumentów. Konsensusu waszyngtońskiego, planu Jeffreya Sachsa z miesięcy letnich roku 89 i planu Leszka Balcerowicza z roku 90. Wszystkie te trzy dokumenty zakładały po pierwsze gwałtowną i powszechną prywatyzację, po drugie walkę z inflacją kosztem tak ważnych dla realnej gospodarki wskaźników jak zatrudnienie czy produkcja i po trzecie totalną liberalizację handlu. No niestety gospodarka, jak się szybko okazało, rewolucji z natury rzeczy po prostu nie znosi. Zmiany w gospodarce powinny być dokonywane stopniowo, z rozmysłem i świadomie. I właśnie na ten trzeci przymiotnik, świadomie, chciałbym zwrócić uwagę, bo drugi etap tego 25-lecia, jeśli chodzi o zmiany w naszej gospodarce, to jest etap, który ciągle trwa. To jest etap, który nazwałbym czasem braku świadomej polityki gospodarczej. Polska owszem się rozwija, ale rozwija się głównie siłą inercji. To znaczy podążamy za światem, który idzie do przodu. On nas ciągnie troszeczkę za uszy, ale ciągle powiększa swój dystans, jaki dzieli go od nas. To bardzo niepokojące, że Polski nie stać na przemyślaną, dobrze zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną politykę gospodarczą. Właściwie większość rzeczy, które osiągamy, oprócz tego, że jak powiedziałem, siłą inercji rozwijamy się w ślad za rozwojem całej ludzkości, to osiągamy dzięki zaradności, silnej woli, zwykłej mądrości przeciętnych Polaków. Tylko że ta nasza zaradność, te nasze działania idą często wbrew temu, co robią rządzący, na przekór temu, co robią rządzący, którzy zwykłym Polakom no, bardzo często rzucają po prostu kłody pod nogi. I tu najważniejszy i najbardziej niepokojący jest oczywiście stan rzeczy w zakresie podejścia państwa do przedsiębiorców, które wymaga już najogólniej rzecz biorąc po prostu głębokiej zmiany. Natomiast kończąc, no, chciałbym powiedzieć, że w sferze politycznej popadliśmy z kolei z jednej skrajności w drugą. To znaczy zamieniliśmy uzależnienie od jednego naszego sąsiada wschodniego na uzależnienie od drugiego naszego sąsiada, tym razem zachodniego. I to się przekłada również na realia gospodarcze. Ja chcę postawić tezę bardzo daleko idącą, która być może część z Państwa zaskoczy albo nawet oburzy. Uważam, że dziś nie ma polskiej gospodarki. Dziś jesteśmy gospodarką częścią gospodarki wielkich Niemiec. I to nie najlepszą częścią. Niemcy zrobili sobie w ciągu tych 25 lat z Polski zaplecze warsztatowo-magazynowe i rezerwuar taniej siły roboczej. Musimy to dostrzegać, bo poza wymiarem takim merkantylnym naszej współpracy, czy to z Unią Europejską, czy Stanami Zjednoczonymi, jest jeszcze właśnie wymiar polityczny. Są kwestie suwerenności, są kwestie naszych długoletnich strategicznych interesów, których nie zrealizujemy, jeśli Polska nie zacznie się rozwijać samodzielnie, jeśli nie będzie tylko ciągnięta przez swoich bogatszych krewnych z zachodniej Europy czy zza oceanu do przodu, bo wówczas, no cóż, wskazujemy się na rolę tego krewnego, tyle że ubogiego.
Panie doktorze, i w tym kontekście element, który powraca w niektórych dyskusjach dotyczących poziomu, no w cudzysłowie nazwijmy to, polskiej gospodarki i ekonomii, mianowicie to zagrożenie, które mówi, że coraz częściej Polska w całym obszarze tej polityki gospodarki międzynarodowej staje się tylko i wyłącznie krajem kolonialnym, czyli atrakcyjnym o tyle, o ile staje się tylko i wyłącznie rynkiem zbytu dla innych ogromnych producentów.
Tak, to jest bardzo odpowiednie słowo. Używa go często w swoich wystąpieniach i publikacjach profesor Witold Kierzun, który ma duże doświadczenie w pracy na kontynencie afrykańskim. I on dzisiaj, obserwując sytuację naszej gospodarki właśnie do krajów afrykańskich przed kilkudziesięciu lat, ją porównuje. Mówi, że Polska jest krajem z gospodarką o strukturze absolutnie neo czy post kolonialnej. Jesteśmy uzależnieni od naszych zachodnich sąsiadów. Oparliśmy swój rozwój, to za dużo powiedziane, no powiedzmy te inercyjne pójście do przodu na taniej sile roboczej. To jest przerażające, że premierowi polskiego rządu przechodzi przez usta takie sformułowanie jak właśnie będziemy, pamiętam sprzed kilku miesięcy z konferencji prasowej wypowiedź Donalda Tuska, mniej więcej wiernie spróbuję zacytować, że Polska będzie nadal opierała swój rozwój na konkurencyjności naszego rynku pracy. To pięknie brzmi, to są eufemizmy, ale co to znaczy w praktyce? To znaczy, że premier akceptuje, iż Polacy mają ciągle zarabiać 3 do 4 razy mniej niż Hiszpanie, Grecy, Anglicy czy przede wszystkim Niemcy, i że dzięki temu będą wpływały inwestycje, nawet nie fabryki, bo trudno zobaczyć to, co w Polsce się buduje fabrykami, po prostu montażownie, gdzie pracy wykonują z reguły najprostsze czynności. I to jest właśnie przejaw struktury gospodarki kraju kolonialnego, uzależnionego od bogatszych od siebie, i taki, który nie próbuje wybić się na prawdziwą niezależność. Nie opiera swojego rozwoju na tak zwanych endogenicznych, czyli wewnętrznych elementach potencjału, które oczywiście posiada Polska. Przecież jesteśmy dużym krajem, jesteśmy krajem położonym, nie wiem, abstrahuję od sfery geopolitycznej, teraz bardzo korzystnie z punktu widzenia ekonomicznego, z dostępem do morza, pomiędzy wielkimi organizmami gospodarczymi. Jesteśmy krajem, gdzie jest spora ilość w porównaniu z zachodnią, starą częścią Unii Europejskiej, spora ilość młodych ludzi, tylko że niestety my tym młodym ludziom nie potrafiliśmy stworzyć warunków do pracy w Polsce. I znowu nawiązuję do podejścia rządu. Cieszymy się, że oni wyjechali za granicę. No więc dobrze, tylko że ten wyjazd ponad 2 do 2,5 miliona młodych Polaków za granicę to jest nic innego jak poświęcenie naszych strategicznych interesów długofalowych na rzecz doraźnych korzyści, bo ta doraźna korzyść to jest chwilowy spadek bezrobocia, to jest uspokojenie nastrojów społecznych, to jest poprawa, lekka poprawa bytu rodzin tych osób, które wyjechały, rodzin, które zostały w Polsce. Ale nie myślimy o tym, że przez to załamuje nam się tak naprawdę system finansów publicznych, że przez to Polska nie rozwija się tak szybko, jak mogłaby się rozwijać, gdyby ci młodzi ludzie pełni energii, zapału do pracy pozostali w Polsce i tutaj tę energię wykorzystywali. Nie mówię już o płaceniu przez nich podatków, o tym, że mogliby tutaj z powodzeniem zakładać firmy, gdyby nie to, że spod pióra prezydenta Sejmu i Polskiego i Senatu wychodzi jakaś niestworzona liczba przepisów rocznie, że podatki są jednymi z największych, najwyższych w Europie, bo powinniśmy porównywać nie tylko przecież skalę stawek podatkowych, ale też na przykład kwotę wolną od podatku, która jest na Zachodzie wyższa od polskiej kilkunastokrotnie średnio. Także te wszystkie elementy sprawiają, że powinniśmy naprawdę na ostatnie 25-lecie spojrzeć z jednej strony z zadowoleniem pewnym, ale z drugiej strony krytycznie i wyciągnąć wnioski. Tymczasem my nie robimy nic poza zachwycaniem się tą wolnością, która która i tak jest względna, bo mówiono kiedyś, że chłopom znosząc pańszczyznę zdjęto z nóg kajdany, ale razem z butami, i niektórzy Polacy pewnie i dzisiaj po ostatnim ćwierćwieczu mogą mieć podobne odczucia.
Panie doktorze, dziękuję za ten komentarz i bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg
ja
zapłać.
Również dziękuję, pozdrawiam, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem doktorem Marianem Szołuchą, ekonomistą. Polska gospodarka po wyborach kontraktowych z 4 czerwca 1989 roku.